Hello!
Mój drogi.
Hello! To wreszcie jakiś entuzjazm w głosie.
Ja słyszę w twoim głosie ikrę. I pytanie, czy to dlatego, że dziś rusza obóz treningowy Charlotte Bobcats, czy też dlatego, że wróciłeś z Bieszczadów i odkryłeś sens życia?
Sensu nie odkryłem. Aczkolwiek, wiesz co, miałem taką bardzo dziwną przygodę. I poczułem się dziwnie. I nie było to specjalnie przyjemne. Czy chcesz usłyszeć o bieszczadzkiej przygodzie?
W której poczułeś się dziwnie i nie było to specjalnie przyjemne. Oczywiście, proszę.
Było.
Proszę.
Było taka, wiesz, tak czułem taką, jeśli nie lęk, to taką niepewność i obawę.
No.
Mieszkałem w Wetlinie.
No.
Widzisz, gdzie jesteśmy?
Wiem, tylko Wetlina długa jest, cholera bardzo.
No tak, wsiąknie się jak guma w majtkach.
Czy miałeś majtki na sobie podczas tej przygody?
Nie.
Czułem.
Czułeś, że to jest to.
Tak, że to jest ta część, bo są historie, historie się dzielą na dwa rodzaje. Albo masz majtki, albo nie masz majtki.
Majtka albo tak, nie, to nie miałem.
Aha, to nie. Czyli nie masz majtek i jesteśmy w Wetlinie.
Jest jeszcze przed świtem.
Albo może tak już było późno w nocy.
Nie, było wcześniej rano.
Aha, no, wcześniej rano.
Bo noc jeszcze szumiała.
Dobrze. Co się stało? Dlaczego
nie
niedźwiedź?
Proszę, nie, gorzej.
Dlaczego nam o tym mówić?
Poszedłem żółtym szlakiem najpierw na Jawornik.
Mhm. Mam to.
Potem paprotna Rabia Skała.
Mam Rabią Skałę, mam. No.
Dobrze. I potem z Rabiej Skały poszedłem w lewo, czyli znalazłem się na granicy polsko-słowackiej.
Mhm.
Schodziłem...
Gdzie ty tam szedłeś?
Szedłem na czoło. I między czołem...
To tam się pozachadzałeś się. Tak. No dobrze, ale mów. No.
I jak się schodzi z Rabiej Skały na taka jest przełączka, i potem szlak idzie na czoło, się znowu zaczyna wspinać, no to wychodzisz z lasu, wychodzisz na taką łąkę. Ta łąka dociera do miejsca, w którym jest jakby no ta przełęcz, i potem znowu łąką idzie do góry i znika, w tym momencie znowu pojawia się las. No jest taka, wiesz, taka, taki prześwit, takiej połoniny, trawiasty element bierz.
Czy mogę przerwać ci? Ja jak zwykle wchodzę na ten element szlaku, gdzie wychodzisz z lasu, żeby przejść troszeczkę przez polany i wyjść w kolejny las, to podchodzę do tego elementu lasu, tak jakbym przechodził przez jakąś autostradę. Wiesz?
Czyli rozglądasz się na lewo i na prawo?
Tak bardzo.
A, rozumiem. No dobrze, no i tak sobie idę i widzę, że przede mną idzie dwóch gości.
A, czyli ktoś szedł, nie szedłeś sam.
Nie, poczekaj.
Dobrze,
Dobra. Jakieś 500 metrów tą, oni właściwie już tak, wiesz, mają kawałeczek do tego lasu, gdzie wychodzą z tej polany i wchodzą zaczynają wspinać się na to czoło. No i widzę, że goście są tak ubrani w takie, wiesz, nie w jakieś takie krzykliwe warszawskie stroje, typu, wiesz, niebieski, żółty, pomarańczowy, tylko tak raczej powiedziałbym szarość, zieleń, lekkie moro.
Aha, dobrze.
Okej.
Okay. Czyli Radom, tak trochę.
Nie wiadomo. No i tak, wiesz, myślę sobie, o, zaraz ich pewnie dogonię, zaraz ich złapię. Wchodzę w ten las i nagle słyszę, że tym szlakiem zjeżdża samochód.
Mhm.
No i tak, wiesz, tak się, tak patrzę się i za szofertę takiego małego jeepa, takiej, wiesz, takiej komandorki. Widzę dwóch gości w kominiarkach. Patrzę na maskę samochodu, no i widzę takie, wiesz, godło Słowacji. No i tak, wiesz, tak podjeżdżają do mnie, no myślę sobie, no pewnie pogranicznicy tutaj, w opiści. No i tak, no, pytają mnie, skąd idziesz? No ja tak, ja to jak taki uczciwy człowiek, no może idę z Wetliny. A czy idziesz sam? No sam idę. A czy kogoś spotkałeś? No, nikogo nie spotkałem, ale przede mną szli, tam 300 metrów przede mną szło tych dwóch ludzi, których na pewno, których musieliście minąć. Oni się tak na siebie patrzą i mówią, ale myśmy nikogo nie minęli.
Aha, czyli kłamiesz już według Słowaków, już jesteś podejrzany.
Ale ja mówię, ale jak to nikogo nie widzieliście? No nicowe tam nie było. Ale mówię, no to się dzieje. No może tam ci mówię, no to może się schowali. Jak się chowali? No, panowie, chcecie mi o czymś powiedzieć? Coś tutaj się dzieje? Jest jakaś akcja, jakaś...
FTVN, tak? Jesteś ukryty w kamerze?
Wiesz, oni tak na siebie patrzą.
Albo koledzy z pracy zrobili ci psikus? No mów, no.
Nie, ale no, mówię. Tak, wiesz, tak patrzą na siebie. No ja mówię, no dobra, to ja idę dalej, no bo panowie, no to na razie. No ale słuchaj, idę tak, nie wiem, zrobiłem tak 300 metrów, zaczynam się wpinać na to czoło i patrzę, że oni za mną biegną. I jeden z nich, wiesz, cały czas w tych kominiarkach.
Kurde, masz przygodę w domu.
Jeden z nich, wiesz, tak coś ma w ręce, taka, wiesz, taka z przodu jakby antenka, wiesz, myślę sobie, radiotelefon czy pistolet, no. Wiesz, no więc tak machają do mnie, żebym się zatrzymał. No to się zatrzymałem, no ale wiesz, człowiek zaczyna przewijać w głowie te dwa sezony Watachy. Myśli o tym kalicie, cinku, o tych retortach, o tych wiesz, przekupionych funkcjonariuszach wojsk obrony pogranicza w razie granicy. I zaczyna mu się robić tak delikatnie ciepło. No dobrze, oni podbiegają do ciebie, zaczynają coś machać, robić takie, wiesz, takie trochę ruchy, bym powiedział, takie, wiesz, tajne przez poufne, trochę tak, wiesz, trochę przykucni, trochę, wiesz, cicho i wiesz, masz komórkę? No ja też znowu, jak taki idiota, no mam. Podaj numer. Ale panowie, no.
I nie masz majtek.
I nie mam majtek.
Bo jesteś ubrany w strój taki trekkingowy, to, tak?
No tak, wiesz, tak, masz taki takie... lekko biegowy. No.
No, dobrze. No tak, to jestem, straciliśmy już, w tym momencie straciliśmy z 50 słuchaczy.
No dobrze, ale słuchaj. No i on mówi, daj numer telefonu. No to ja tak, wiesz, no taki moment takiego zawahania, no ale no dobrze, no to dałem. Przez moment się zastanawiałem, czy tam nie zmienić ostatniej cyfry, ale on od razu do mnie zadzwonił.
A, no, dobra decyzja.
No to jest, wiesz, także byłoby niedobrze, gdybym powiedział coś nie tak.
No tak, tym bardziej, że widziałeś dwóch ludzi, których oni nie potem, widzieli.
I on potem mówi, jak będziesz na Kremencu, czyli na tej granicy tak. Potrójnej
Kremencarosz, tak.
To do nas zadzwoń i zapytaj, czy spotkałeś tych ludzi. Ja mówię, no dobra, zadzwonię.
Czyli nagle już bierzesz w jakiejś... czyli ty bierzesz w operacji nie, Słowackiej Straży Granicznej.
Donoszę do psów.
To Słowaków donosi na Polaków.
No i wiesz, i potem zaczynasz iść, tam idziesz, tam się nazywa się to czoło, potem borsuk. Przełęcz...
I widzisz, ja tam nie chodzę, powiem ci szczerze. Ja tam nie chodzę.
Idziesz z takie 5 kilometrów i tak się zastanawiasz, czy ci dwaj zaraz wyskoczą do ciebie i zaczną cię pytać, o czym z psami rozmawiałeś. Czego od ciebie chcieli, wszystko widzieliśmy. Wiesz, tak, czułem się tak nieszczególnie. Ci, wiesz, myślisz sobie, Może widziałem coś, czego nie powinienem był widzieć. Może tutaj za chwilę, wiesz, dostanę czapę. Nikt mnie nie znajdzie, więc szybko napisałem do kilku osób, gdzie jestem. Że tutaj jest taka sytuacja, że jakby mnie trzeba było szukać, to jestem w tym obszarze, zaginąłem. Mhm. I potem oni jeszcze raz mnie dogonili. Chcieli mnie nawet podwieźć, ale myślałem, nie, panowie, ja tutaj próbuję wykręcić niezły czas. Zostawcie mnie. I potem się znowu gdzieś tak, wiesz, uciekli w jakąś boczną drogę. Więc to, wiesz, nie wiem, no pokazuje kilka rzeczy pewnie, no, że rzeczywiście tą granicę się patroluje.
To raz.
Że się tam, że to wygląda tak trochę, wiesz, że to wygląda tak serioźnie. A dwa oznacza, że coś się na tej granicy musi jednak dziać. W sensie, że być może są, wiesz, albo jest przemyt, albo są nielegalni imigranci przechodzą z jednej strony granicy na drugą.
Była taka historia dwa lata temu, ale od tamtego czasu już tak cicho jest o tych historiach.
No ale właśnie jest cicho, bo TVN o tym nie mówi, czy jest cicho, bo się nic nie dzieje?
To jest pytanie, które w eter trzeba rzucić. No ale co, na końcu się kończy tak, że nie spotykasz już
tych dwóch... Nie, no na końcu, wiesz, na końcu schodzą, wiesz, że tak powiem, ludzie, że tak powiem, idą z przodu na mnie, więc wiesz, to mnie jakoś tam uspokaja i oni, wiesz, schodzą na tych pograniczników pewnie w którymś momencie. Mhm. Ale potem z tego Krementa grzecznie zadzwoniłem. No.
Mhm. I powiedziałeś, że nie spotkałeś tych dwóch.
No powiedziałem, że nie spotkałem, że właściwie szedłem tam, że widziałem tam.
Ale to poczekaj, to oni nie mogli ci uwierzyć, że spotkałeś kogoś?
Nie, oni się, wiesz, oni się zastanawiali, czy ci goście, którzy szli przede mną, się nie schowali przed nimi,
tak,
wiesz?
Rozumiem, bo oni nadjeżdżali z naprzeciwka, tak?
Wtedy. Oni zdali tak. Naprzeciwka.
I oni nie zobaczyli tych gości. Czyli ci goście się schowali przed nimi.
Tak.
I, oho, czyli podejrzane towarzystwo. I mówisz,
nie,
że
wyglądali
jak z Radomia. Okej.
Okay. No, wyglądali jak z Radomia, a tam ci wyglądali z jakiegoś, wiesz... antyterrorystycznej jednostki.
Czyli tak... masz współpracę ze Słowacją. Tak, mam Słowacką Strażą Miejską, jeśli Słowacja tak. Okaże się
mam,
naszym...
Mam numer do pogranicznika na Słowacji, super. Mogę do niego dzwonić i tam pytać, co słychać.
Czy może nam się... Dzień dobry i słoneczko. Dobranoc.
I takie... serduszko.
Pęknięte takie. Pęknięte, takie różowe.
Jest taki emotikon chyba tej Fujiyamy.
Tak.
Może taka górka i słoneczko.
No. Ale proszę, to ciekawa historia.
Nie było to takie dziwne, no. No. Nieprzyjemne.
Rozumiem, no.
Nieprzyjemne.
No dobrze. Zastanawiam się, jak można stąd przejść do tematów NBA. A, wiesz jak przejdę, czy wiesz, że dzisiaj jest... Międzynarodowy Dzień Podcastów?
Tak, ja myślałem, że Międzynarodowy Dzień Chłopaka.
Też jest?
Tak, także dziewczyny czekamy na to.
Masakra, to bardzo czekamy na to.
Bardzo.
To powinno być, czy to powinno być jakieś święto międzynarodowe? Nie no, wszyscy się śmieją, że w tej chwili każdy dzień już jest czymś, tak? Że to jest Międzynarodowy Dzień tak. Kopania w dziurze. Zakupywania jajek w piasku na przykład. Mój drogi, pytanie do ciebie. Sprawdzimy jak tam, ja wiem, że miałeś w gaciach, choć nie miałeś gaci, ale jak twoja uważność, jeśli chodzi, byłeś skupiony na tym, co się dzieje na... To nie jest tam, gdzie szedłeś, to jest naprzeciwko oficjalnej połoniny, ale połoninowo było tam, czy nie?
Nie, tam jest raczej się idzie w lesie.
Dobrze. Mój drogi, pytanie na twoją uważność. Kto już miał dni dla mediów?
O nie. Na pewno New Brooklyn Nets.
Raz.
Los Angeles Clippers. Pink. Czy Lakers już są po?
Pink.
No to chyba tyle. Dobrze. Takich rzeczy niewiadomych.
Dobrze, czyli sprawdzamy, które zespoły zostały kompletnie zapomniane. Indiana Pacers miała dzień dla mediów.
Aha.
Houston Rockets mieli dzień dla mediów. Tu się dziwię.
No tak, no bo No ale to jest, oni są już w Chinach, więc to chyba siłą rzeczy musiało być przed pierwszym meczem, który dzisiaj.
Te drużyny, które miały dni dla mediów, dlatego że wylatują do Chin i do Indii. Sacramento Kings mieli dzień dla mediów już?
Nie wiem.
No ten dzień dla mediów mi umknął.
Ja nie lubię tego dnia
Raptors
dla mediów, bo
mieli dzień dla mediów.
Bo jest, mam wrażenie, że jest kalka, każdego roku jest mniej więcej to samo. I każda drużyna mówi, to jest jedyny moment w ciągu sezonu, kiedy każda drużyna jest w playoffach. Potem jednak gra, terminarz i kontuzje wszystko weryfikują, ale to jest ten dzień, kiedy wszyscy walczą o mistrzostwo. No to jest takie wzruszające, piękne, że wszyscy jakby w tym momencie wszyscy są, wiesz, jak jest ta taka linia startowa, to wszyscy mają te nóżki tak przystawione do tej linii startowej, wszyscy są w tym samym miejscu, wszystkim się wydaje, że mogą wygrać.
No, ale ty twierdzisz, że wszyscy mają szansę na mistrzostwo.
Nie wchodźmy w tę dyskusję, bo to wszystkich irytuje.
A od kiedy to my się interesujemy, co ludzi irytuje, a co nie, mój drogi, chyba że się interesujesz?
Bardzo.
Bardzo, dobrze. Nie wiem, w zasadzie można przejść się przez to, co się wydarzyło, jeśli cokolwiek można powiedzieć, że się wydarzyło podczas tych dni dla mediów, przez newsy.
No dobrze,
jeśli są jakieś newsy, hot take, nie wiem, w zasadzie nie wiem, gdzie można zacząć o czym powiedzieć. Można przejść przez newsy, powiedzieć, co się dzieje w każdej drużynie, tylko że ja nie przygotowałem tego tutaj na kartce. Robiłem wczoraj wake up rano, Adam robi teraz wake up, powiem ci tak. Adam robi wake up z Media Day Los Angeles Clippers. Los Angeles Clippers są w tym punkcie, w którym mają swój osobny wake up z dnia dla mediów.
Wow.
Albo jest to nadgorliwość Adama.
Wiemy, że nie zagra w październiku Paul George.
Paul George powiedział, że póki co opuści cały październik i wróci gdzieś w listopadzie. Ramona Shelby doniosła, że ta data listopada, znaczy, że to wszystko, co Paul George powiedział, to jest to, o czym Clippers wiedzieli. Mówiliśmy o tym. Były takie doniesienia. Przy czym ta data listopadowa się tak tutaj zmienia. Ta data listopadowa, kiedy w listopadzie wróci. To też jest moje pytanie, dlaczego wszyscy uważają, że Los Angeles Clippers wygrają konferencję zachodnią w sezonie regularnym.
Jesteś strasznie anty Los Angeles.
Nie, ja pytam się dlaczego. Nie, ja jestem anty, jeśli chodzi o opinię. Jeśli chodzi o opinię, że Los Angeles Clippers wygrają sezon regularny w konferencji zachodniej. Tu jestem anty.
A kto ma wygrać?
No pytam się, Paul George nie będzie grał przez ile? Przez 3-4 pierwsze tygodnie, tak? Na pewno
6-10.
Opuści minimum 6 meczów, jeśli nie zagra w październiku. Tak. Minimum, tak?
Niech opuści 10, tak?
No.
To 10 spotkań, to jest 10%.
No, to jest, nie? Coś.
To dużo? No to będą 7-3, będą 7-3, no.
Gdzie masz Los Angeles Clippers? W swoich typach. No brakuje mi twoich typów, bo my wrzucamy typy, ja patrzę na twoje.
Mam
Denver i Clippers w top 4 zapisane obok ciebie. To są twoje typy, które dajesz.
Tak. Ja muszę wreszcie usiąść z karteczką dzisiaj.
Przejść przez terminarz?
Nie, już tak daleko, to już nie jestem aż taki.
Trzeci mecz, 4 dni back to back, to muszę odjąć tu, siła składu.
Nie, to nie jestem aż tak analityczny.
Mi kiedyś wyszło w ten sposób, robiąc, że Golden State Warriors wygrają 86 meczów w sezonie regularnym, więc trzeba uważać na to. No. Musisz się pomyśleć. Pewnie będziesz miał Jazz. Top 4.
Nie, Jazz nie, ale Jazz mogę mieć w pierwszej czwórce.
No, czuję, że Denver, Jazz. Ja myślę, że taki...
Denver, Jazz, Clippers, ale moim zdaniem Clippers wygrają.
Sezon regularny w konferencji zachodniej. Mimo tego, że Kawhi Leonard zagrał 68 meczów z 7 w dwóch ostatnich sezonach regularnych razem. Dobrze, okej. Okay. Spoko. Ja rozumiem jak najbardziej ten typ, albo go kompletnie nie
rozumiem.
Dobrze,
a ty masz kogo na zwycięstwo? No przecież kogo masz na zwycięstwo?
Sezonu regularnego w konferencji zachodniej?
Tak, Denver.
Ja typuję, że Houston Rockets wygrają w zasadzie niewiele robiąc. Wygrają. W sensie oni nie będą nawet tam, gdzie mogliby być, a wygrają sezon regularny w konferencji zachodniej. Russell Westbrook stawia zasłony na treningach w ogóle. Co się dzieje? Wiesz.
No to zobaczymy dzisiaj, jak z rekinami zagrają.
I tu jest właśnie już pierwszy buzzkill, bo Westbrook w tym meczu prawdopodobnie nie zagra. Więc jeśli ktoś się bardzo nastawiał, to jakiś load management tego typu.
Ale co, jedziesz do Chin, żeby nie zagrać? To bez sensu.
Chyba grają jeszcze drugi mecz. Poza tym trenują, domyślam się. Chociaż nie wiem. Dobrze, my widzimy, rozmawiamy o treningach, gdzie kto był, właśnie zastanawiam się, co tu jest, gdzie co, który z tematów ugryźć tutaj. Widziałem, że Kawhi Leonard został wybuczany podczas meczu Los Angeles Rams Tampa Bay Buccaneers. Ciekawe, czy Clippers kiedy uda się stać.
Ale kibice Los Angeles Lakers są kibicami Los Angeles Rams? Nie.
Pytanie, czy jacyś kibice są kibicami Los Angeles Clippers? Los Angeles jest chyba bardziej
adekwatne. No nie, no ale to ci Meksykanie, ci robotnicy, kontraktorzy.
Tak, tak, tak. To jest target Clippers. Tak, ale oni są za murem. Jeszcze.
No ale jakie są, Maciek, ty się badałeś to kiedy?
Nie, w sensie wiem, znam tą teorię a propos tego, gdzie Clippers uderzają i mówią o tym, kogo chcą zgarnąć, tak jak powiedziałeś, natomiast
nie, ale nie, Maciek, przekroju, no, Maciek, kto, nie, ale czy na przykład, czy kibice Yankeesów są bardziej kibicami Nowego Jorku czy Brooklynu?
Kibice Yankeesów są bardziej zdecydowanie kibicami... poczekaj. Yankees są z New York Giants. I dziwne jest... Dziwi ludzi, że kibic Yankeesów może być kibicem New York Jets. Zresztą to w ogóle powinno dziwić, że ktoś jest kibicem.
A Mets i Jets? Czyli Mets i Jets są bliżej, tak?
No, nie wiem, czy... Tylko dlatego, że podobnie się nazywają.
A jak to się ma do hokeja?
Kto jest kibicem Nets? To też jest pytanie.
To też jest pytanie, oczywiście.
Tam jest, no. To był zespół z terenów rodziny Soprano. Zresztą ty tam byłeś, lepiej co ja będę mówił.
Byłem. Eastern Rutherford.
Mój drogi, czy śledzisz, co się dzieje z karierą Krzysztofa Piątka?
No został też wygwizdany. A propos wielkich wygwizdanych tego weekendu.
Zdjęty w 57 minucie porażki z Fiorentiną. Strzelił jedną bramkę w tym sezonie. Popraw mnie. Jedną bramkę. Nie strzelał goli w sparingach. Stracił miejsce w składzie Milanu. Stracił miejsce w składzie reprezentacji Polski. Jadąc przez Polskę nadal widziałeś tak dużo reklam Playa z Krzysztofem Piątkiem, jak było w czerwcu? W lipcu?
Nie, chyba troszkę już przycichło.
Czyli tu będziemy, na tym odcinku będziemy chyba kończyć, tak? Tu będziemy tego gracza już kończyć. To jest niesamowite. Tak,
teraz, teraz Play powinien marszałka Kuchcińskiego zakontraktować.
No, nie jestem na bieżąco, nie rozumiem tych żartów.
Dobrze.
Nie mamy dzisiaj dużo. Ruszyły mi.
Nie, mamy. No, mamy. Nie,
aha,
mamy.
Musimy skończyć.
Mamy,
tak.
Mamy skończyć. Nie, zaraz mamy.
No przejdźmy. Tak,
mamy skończonko. Dobrze. Jesteśmy na 16 numerze draftu. Poczekaj, tylko wyciągnę. Jesteśmy na 16 numerze draftu.
Kim myślisz na pierwszym miejscu konferencji zachodniej?
Mówię albo Denver, albo Clippers.
Denver? Nie dziwi to Denver twoje takie, nagle zakochanie się w Denver, postawienie na
nie,
Denver.
Nie, ale nie kocham Denver.
Denver. Przecież Denver przegrał z Portland w playoffach u nie siebie, chodzi, ale byli, mecz numer byli 7.
Byli prawie najlepszą zespołem zachodu zeszłego roku, a teraz są tylko lepsi, bo są, że tak powiem, bardziej scementowani, nie stracili minut.
Dobrze.
Tak uważam, plus dostali Jeremiah Granta, plus być może... Michael Porter Jr. będzie grał. Może być wielkim wzmocnieniem tego zespołu.
Mają fajny ten upset cały czas.
Mają fajny upset. Ja myślę, że ten upset gdzieś tam się mają, wiesz, no jest kilku graczy, którzy nie grali dobrze, zresztą ze względu na kontuzję, też mają coś do udowodnienia. Gary Harris ma coś do udowodnienia.
Tak. Harris miał zupełnie niezdrowy sezon, stać go na dużo lepszy sezon niż
plus mają przez tą całą grupę tych Beasleyów,
To będzie ciekawe, co oni zrobią z Malikiem Beasleyem, bo mogą przedłużyć z nim kontrakt do 21 października, debiutancki kontrakt. To będzie ciekawe, bo to myślę, że może powiedzieć o tym, gdzie oni są z myślą o Michaelu Porterze, juniorze i tym, w jakim on jest stanie, czy im pomoże, czy stanie się graczem dla nich, czy oni w to nadal wierzą. Bo chłopak jest cały czas kontuzjowany. Ja. Też w lidze letniej próbował zagrać i nie zagrał. Na dwa dni przed pierwszym meczem okazało się, że cały czas jest kontuzjowany.
Plus mają Bolbola jeszcze, kolejny tego typu eksperyment. Nie, Denver wygląda na bardzo groźne. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to się przekuje na jakiś sukces w play-offach. Jak się okazało, to były jednak za wysokie progi dla tych młodych chłopaków. No ale gdzieś tam okrzepli, no, gdzieś tam poczuli ten play-offowy żar.
Trochę o to, że Nikola Jokic cały czas gra w kosza. Jak patrzę na niego, to nie mam wrażenia, żeby on fizycznie był w stanie wytrzymać trudy całego sezonu. A bez Nikoli Jokicza, czy oni są tak dobrzy? Nie. On grał cały sezon regularny, grał play-offy dwie rundy, grał w reprezentacji latem i grał jeszcze w reprezentacji rok temu latem.
No jest niszczalny, jak się okazuje.
No, jest niezniszczalny, to dobrze. Tak jak Nikola Vučević. Opowiadałem ci historię, jak Nikola Vučević przeżył katastrofę w pociągu?
Tak.
Opowiadałem? Dobra.
Tak.
Dobrze, zaczynamy. 2015 rok, draft, tak? O. Dobra, od razu jesteśmy na antenie.
Rozumiem, że jak powiedziałem Terry Rozier, to się rozłączyłeś.
Powiedziałeś Terry Rozier?
Tak.
Nie usłyszałem, nie dotarło. W życiu bym się nie rozłączył.
A, myślałem, że dlatego się rozłączył. Powiedziałem Terry Rozier. To było, bardzo śmieszne.
Proszę.
Bardzo śmieszne. Dobrze, Terry Rozier? No chyba...
Czemu Terry Rozier? Gdzie jesteśmy? Przypomnij w ogóle, co robimy. Przypomnij Państwu, co robimy. Jeśli ktoś nie słuchał, ludzie przepadają ostatnio za między rondem a palmą, więc niektórzy może słuchają nas pierwszy raz. Witamy od dawna.
Dzień dobry.
Witamy. Kolega opowiadał historię, a teraz koszykówka. Bywa czasem tak, że rozmawiamy o nie NBA, potem o NBA i bywa czasem tak, że niedużo tam o NBA chcemy w stanie jesteśmy powiedzieć, za to więcej o tym, co się dzieje tam. Tak po prostu jest. I tyle, kontynuujmy. Gdzie byliśmy?
Dobrze, jesteśmy tu, że próbujemy znaleźć, przechodzimy przez tak naprawdę trzy drafty, 2-16, 2-15 i 2-14 i szukamy graczy, którzy mają coś do udowodnienia i że to jest ostatni dzwonek na to, żeby coś zrobić. Teraz różnie definiujemy to coś.
Coś, tak. Mhm.
Bo dla niektórych ustawiamy poprzeczkę niezwykle wysoko, a dla niektórych mówimy, że to jest być może ostatni moment, żeby się krótko więc utrzymać w tej lidze, tak? Że to jest ostatni sezon danego gracza. No to takie rozważania o tym, jakby na co będziemy trochę patrzeć, czego będziemy szukać w tym nowym sezonie. Patrząc na poszczególnych graczy, więc Terry Rozier...
Ale dlaczego jesteśmy na Terrym Rozierze? W którym to jest
16.
jesteśmy?
Bo 16 mamy, jesteśmy 2015 rok, draft. Mm-hmm. Skończyliśmy na Kelly Mubrem z numerem 15.
A, dobrze.
I dlatego jesteśmy na numerze 16, jesteśmy na Terry Rozierze.
Który to jest rok draftu? 2016.
15.
Tak, zrobiliśmy już 14.
Tak.
Dobrze, to w poprzednim odcinku nie byliśmy trochę. W poprzednim odcinku, tak, ale zrobiliśmy też pierwszą 15 z Kelly Mubre, jesteśmy na 16 miejscu Terry Rozier. Co Terry Rozier ma udowodnienia? Co Terry Rozier ma tobie do udowodnienia, mój drogi? Bo ja to nie muszę odpowiadać tutaj chyba.
Nie no, że jest przynajmniej graczem pierwszej setki tej ligi. Bo w rankingu ESPN i ESPN-u zwracam uwagę, że nie ma żadnego gracza Charlotte Hornets. Nawet Nowy Jork ma RJ Barretta z numerem chyba 87.
W co? W koszkówkę mężczyzn?
Tak.
A Jonathan Simmons jest też w tej setce?
Nie wiem.
To dziwne, że RJ Barrett jest, a Jonathan Simmons nie jest.
Najbardziej szokujące dla mnie jest to, że z numerem 16 jest LaMarcus Aldridge.
To jest szokujące. Ja nie podpisałem z nim nowego kontraktu w naszej dynastii fantazy. Po prostu pozwoliłem mu przepłacić. W sensie innym przepłacić. Mówię, odchodź, nie chcę mnie z tobą. Ty wiesz, że on będzie grał 14 sezon w tej lidze?
To jest nieprawdopodobne.
On za 2 lata skończy karierę. On nie jest wielkim fanem tego sportu, mam takie wrażenie. Dobrze, ale to były te drafty. LaMarcus Aldridge dał radę, bla, bla, bla. Dobrze, Terry Rozier, że jest w setce. Dla mnie nie jest w setce, ale chciałbym, żeby się znalazł w tej setce, bo szedł w tę stronę jeszcze rok z hakiem temu. Rok temu mówiliśmy o Terrym Rozierze, jakie to... Co z nim nie będzie? Wiesz co, ja mam tak, jak patrzę na niego, wiesz, wnikliwie i teraz bardzo, bo jest graczem Charlotte Hornets, ja bym chciał widzieć, że on poprawił latem kozioł. Bo jeśli on ma grać na jedynce, musi lepiej troszeczkę kozłować. Bo on, jego kozioł to jest nadal takie, nie do końca jestem rozgrywającym. A ma grać i mówi nasz trener James Borrego, że planem jest to, żeby dla wszystkich graczy fantazy, którzy szukają sleepera, planem jest to, żeby on zagrał w każdym meczu i grał po 35 minut. 37 nawet, ale to chyba...
Tak trochę nie ma innej opcji chyba. Kto jest graczem drugim na...
Można przyjąć za założenie, że u nas w ogóle nie ma innych opcji niż cokolwiek. Nawet Terry Rozier nie jest. Devonte Graham jest naszym zmiennikiem. Czy wiesz, że Malik Monk przytył 8 kilo wszystko w mięśniach?
Jak to zrobił?
Ja nie wiem, jak to oni to robią. Znaczy, ja wiem, jak oni to robią. Oni się po prostu szprycują.
Jak kurczaki.
Naprawdę. Ale o tym nie mówimy. To jest ta...
Doczepił sobie mięśnie.
Mhm.
No ciekawe.
No nic, ja chcę zobaczyć, że Terry Rozier poprawił trochę kozioł. Chcę zobaczyć, że umie kontrolować zespół, będąc rozgrywającym, lub pomagać Batumowi to robić. Takie małe rzeczy.
Mnie się wydaje, że on będzie chciał udowodnić, że jest wart pieniędzy, które dostał, bo wszyscy twierdzą, że to są przepłacone, że jest przepłacone, no, że dostał za dużo jak na ten pakiet umiejętności, które ma. Mhm. Mam nadzieję, że będzie w nim dużo sportowej złości i że na koniec dnia powiesz, ten Kemba, no tak bardzo to za nim nie tęsknie. W sumie ten Rozier...
Nie tęsknie za Kembą, wiesz? Znaczy, ja osobiście jako kibic Charlotte. Ja już bardzo dawno chciałem, żeby... Kemba odszedł. Chciałem dla dobra Kemby Walkera. Jest też taka trochę... Nie chcę o tym mówić, bo będę brzmiał jak taki klasyczny fan, z którego zespołu odszedł topowy gracz i teraz będzie mówił o nim tak nie do końca dobrze. Ale powiem ci, że były takie momenty w meczach Charlotte przez tyle lat, gdzie jak przychodziło co do czego, przychodziliśmy do crunch time, to ja nie miałem tego wrażenia, że Tom Brady... Wiesz, że mamy to, nie. Właśnie ten z Kembą to ten taki kłopot był. Tylko często on w tych meczach był zmęczony i grał na końcu, wiesz, zmęczony tym, że cały czas on, wiesz, kontroluje piłkę. Dlatego się cieszę, że w Bostonie będzie miał okazję pograć trochę poza piłką. Na najlepsze sezony najlepiej grał wtedy, na początku pisałem, mówiłem, nieważne, kto się, zresztą nikt się nie interesuje, Charlotte. Najlepsze sezony miał Kemba, jak grał obok kozującego jakiegoś obok gracza na początku z Nikolasem Batumem, gdy zrobili playoffy, z Tonym Parkerem w line-upach, które kończyły mecze rok temu, jesienią, więc jak będzie grał w Bostonie, to będzie miał, myślę, z kim grać. Myślę, że z Gordonem Haywardem będzie grał, on jest do tej roli kozującego przygotowywany w Celtics.
Nie wiem. Nie widzę tego, jak on by miał grać bez piłki.
Znaczy on grał bez piłki, ja o tym mówię, że on grał bez piłki, był wykorzystywany jako taki combo guard. Tak jak Isaiah Thomas był w Bostonie przez trochę wykorzystywany. Wiesz, że nie był tylko tym, który ją wyprowadzał, tylko oddawał ją gdzieś tam, przebiegał po osłonach. To Tony Parker też trochę tak grał w San Antonio, wiesz, żeby nie było tak, że on cały czas ma piłkę w rękach, bo Bostonie to się nie wydarzy, jestem pewien tego, wiesz, on będzie dobry w Bostonie. Dobrze dla niego, Terry Rozier.
Dobrze, dalej. Rashard Vaughn poza linią, Sam Decker możemy zostawić, Jerian Grant.
Ja lubię, że my rozmawiamy dużo o Charlotte Bobcats. Jerian Grant, przypomnij, gdzie on gra. On jest w Orlando?
Nie, zostawiam, bo ja mylę.
On jest w Orlando? Jerian Grant? On zaginął? To nie jest ten Jeremy Grant z Denver, to jest Jerian
Nie, to nie jest
Grant.
Jeremy Grant, to jest Jerian Grant, to nie ma znaczenia. Dobrze, Delon Wright.
On przegrał z Michaelem Carterem. Nie, ja nie wiem, gdzie on jest. Powiem ci szczerze, czy on chyba jest w Orlando. Kto dalej? Kto?
Delon Wright.
Dillon Wright.
Dillon, dobrze.
Jest trochę hype'u na Delona Wrighta. Ja nie, wiesz, bo miał te trzy triple doubles na końcu poprzedniego sezonu w Memphis. Memphis, tak? I teraz będzie, wydaje się, że starterem w Dallas i są takie głosy, wiesz, że on jest znakomitym, wiesz, obrońcą, że jest idealnie pasującym graczem do Luki Doncicia. Ja mam wątpliwości, czy tak jest faktycznie, bo przez tyle lat Delon Wright, jeśli już coś zrobił, to raczej stracił swoje miejsce w rotacji Raptors na rzecz Freda Van Fleeta. Więc...
No to prawda, ale on taki, ja mam wrażenie, że on taki wycofany jest bardzo. Taki lekko zawsze takie oczy ma, takie senne, taki, wiesz, jest jak taki suseł. Nie wiem, czy jest kwestia pewnej psychiki, nastawienia, ale być może to jest moment na to, żeby zrobić coś ze swoją karierą. Może to przeniesienie się do Dallas mu da tę szansę. No ten chłopak na pewno ma papiery na granie. No, ma jakiś tam tlący się talent. I kibicuję tej karierze, aczkolwiek nie do końca w nią wierzę. Myślę, że nic się nie stanie takiego rewelacyjnego w tym sezonie, to trzeba go skreślić z takiej listy graczy, którzy mają szansę wejść do pierwszej setki.
On, żeby grać z Luką Doncicem, musi też walić za trzy. Tutaj jest lepiej, ale to różnie. On jest poniżej średniej rzucającym za trzy, więc też jest pytanie, czy to jest w ogóle dobry fit, żeby on grał w piątce obok Doncicia. No, zobaczymy. Kto tam jest dalej?
Tu jesteś... Justin Anderson.
Dalej.
Bobby Portis. No jest pewnego rodzaju szansa dla niego. Oprócz tego, że Nowy Jork nadal jest jednym wielkim bałaganem. Jeśli chodzi o... No bo tam, jak patrzysz na to jest konflikt młodych ze starymi, plus masz wszystkich takich samych graczy na jedną pozycję, więc to zderzenie będzie kosztowało Fizdale'a pracę, moim zdaniem, na koniec sezonu. A może nawet wcześniej, bo ktoś musi za to odpowiedzieć. No to Bobby Portis,
Dlaczego Fizdale ma odpowiadać za to, jak skład został skonstruowany?
No a kto? Mills z Perrym?
No chyba management powinien odpowiadać za to, jak skonstruował skład, tak? Bo o to chodzi, tak? Ci, że jest dużo graczy na tej samej pozycji, jest konflikt interesów, bla bla.
No ale moim zdaniem on na koniec odpowie oczywiście Fizdale.
No tak, ale czemu Fizdale powinien odpowiadać?
To powinien, no. Nigdy nie odpowiada, wiesz, no, jak to się mówi, no. Tygana powiesili, tak?
No to jest tak, jak tłumaczą Ole Gunnara Solskiera ostatnie 20 meczów w Manchesterze United, że to nie jest wina Solskiera, że tak naprawdę gracze są słabi.
No okej, okay, no.
Znaczy, ja wiem, co chcesz powiedzieć, że Mills i ten drugi nie stracą pracy, tylko David Fizdale ją straci, bo trzeba będzie kozła ofiarnego znaleźć. Tak? To, że skład jest tak skonstruowany.
Trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś przełknie drugi sezon na 17 zwycięstw. No, Nick z tym zespołem pewnie na jakieś 28 zwycięstw, no, ale nadal to mało. Więc Bobby Portis ma dobrą sytuację wyjściową. No jest w takim trochę kontraktowym roku, w tym sensie, że ma opcję, którą ktoś w Nowy Jork przedłuży albo nie przedłuży. Jak będzie grał dobrze, to pewnie przedłuży. Jak nie będzie grał dobrze, to nie przedłuży. Więc on, wiesz, jest tam sporo do grania. Ja ciągle nie wiem, kim Bobby Portis jest. Czy on jest jednak, czy jest centrem, czy jest silnym skrzydłowym. Raczej chyba silnym skrzydłowym. Ale on takim, ja mam wrażenie, że on jest bardzo takim produktywnym graczem, że on w ciągu niewielu minut potrafi wiele zrobić. Tak jak widziałem jeszcze jego takie mecze w Chicago, no to on wyglądał na gracza, który jest w taki, nie wiem, w taki fantazy, to jest super go mieć. No. Ale może to tylko wrażenie. Ronda Hollis Jefferson. Też mam wrażenie, że ta kariera się lepiej zapowiadała. A dzisiaj właściwie... Dzisiaj jest tak trochę na aucie, niemalże.
Dostał dwuletni kontrakt w Toronto Raptors i walczy tam, będzie po prostu zmiennikiem Pascala Siakama, chyba o tę pozycję walczy.
Siakama i Baki, tam nie będzie mu łatwo złapać jakieś minuty w tym zespole, paradoksalnie. Więc on na to, na co pewnie liczy, to jest to, że tego Ibakę się w którymś momencie popchnie.
Dalej.
Że on będzie elementem resetu. Też mówię, to jest trochę ostatni dzwonek, żeby coś ze sobą zrobić. Tyus Jones.
Memphis Grizzlies.
Tak.
Trzyletni kontrakt niewyrównany przez Minnesota. Trochę dziwne, że, to było trochę dziwne, że Minnesota nie, nie puściła Tyusa Jonesa. Miałem wrażenie latem. No dobrze, może nie były to pieniądze, które chciała zapłacić.
No nie, więc on, wiesz, on znowu będzie, że tak powiem, walczył z Jamorantem. Czy widzisz taką sytuację, w którym Jones będzie wchodził z jedynką, w sensie w pierwszym składzie?
Tak. Okay. Tak, bo nie widziałem jeszcze Jamoranta.
No ale hype na Jamoranta.
Jest historia, no hype, no tak, ale on grał w gdzie grał Jamorant? W Murray State. Co to jest Murray State?
No wiem, no tak trochę Lafayette, Elfrida Paytona. No. Mm. Dobrze. Jarrell Martin poza ligą, Nikola Milutinov poza ligą, Larry Nance Jr., ja już nie mam żadnych oczekiwań co do tego człowieka.
Ale miał przecież niezły sezon. Ludzie mi cały czas wokół mówili w poprzednim sezonie, że Larry Nance Jr., bardziej mi ludzie mówili niż ja to zauważyłem, no, ale ludzie mi mówili, że Larry Nance Jr., że na pozycji numer 4 Larry Jones podający, w sensie Larry Nance podający poprawił się z hypą, zresztą to było widać w statystykach. No, okej, okay, no. Mógłby się nauczyć rzucać, to byłoby mu łatwiej grać w kosza, ale wiesz, no rozwinął się tam jako podający grać w Cavaliers, tylko że tam nie za bardzo jest komu podawać, to jest inna kwestia.
No to prawda. RJ Hunter, Chris McCallow, Kevin Looney.
Chris McCallow?
McCallow.
Chris McCallow, chudy czarna czwórka z Wizards, wybrany
tak? Wybrany przez Brooklyn.
I on był w Wizards chyba też przez chwilę. Nie, to w Brooklynie był. Dobrze. Chyba był też przez... No. Dobrze. I to jest
Kevin
koniec.
Looney. Kevin Looney 30. No chyba Kevin Looney jakby ma wielką rolę do odegrania na pozycji numer 5.
Ja nie wiem, czy go stać na to, żeby zwiększyć swój repertuar ofensywny i więcej znaczyć. Bo na końcu jest to trochę bardziej żwawą wersją końcówki kariery Kendricka Perkinsa.
Okej, no. Masz rację.
Nie jest jakiś techniczny, nie wiem, za trzy rzuca, nie,
on jest surowy strasznie.
On jest świetny do roli piątej opcji w ataku, tylko że teraz nagle te wymagania w Golden State Warriors są trochę większe, będą zawodnicy musieli mieć trochę większy wkład do czasu, przynajmniej aż Klay Thompson nie wróci. Draymond Green będzie oddawał najwięcej rzutów w karierze, wiesz, wielu ludzi nagle będzie musiało produkować i pomagać, po prostu rzucać. I Kevin Looney ma grać, Steve Kerr mówi, że chciałby nim grać po 30 minut. To myślam się, że będzie musiał, wiesz, ofensywnie troszeczkę wnieść. Ja nie wiem, czy nie jest trochę, bo ludzie dużo mówią o tym, że Kevin Looney jest mega przechwytem kontrakt, jaki udało się podpisać. Ale ja myślę, że Kevin Looney może być jednym z tych graczy, który jest lepszy, gdy gra z lepszymi graczami. Z lepszym składem.
No, tak,
z piątą opcją. Tak. A teraz? Ale zobaczymy, dobrze. Zobaczymy.
Słuchałem podcastu ze Steve'em Kerrem i wcale nie wynikało, Macieju, z tego jego entuzjazmu. Nie brzmiał tak, jakby Klay Thompson w ogóle miał wrócić w tym sezonie. Nie było takiego głębokiego przekonania, że to jest na pewno marzec, że to jest na pewno kwiecień. Raczej było takie powiedziane, no zobaczymy, raczej jak na pewno nie będziemy tego forsować, tak?
Tak.
Jego zdrowie jest ważniejsze, ale tak jakby był, wiesz, gdzieś wewnętrznie pogodzony, że nie będzie mógł z niego skorzystać. To nie jest tak, że wiesz,
kluby, skąd wiesz, to ostatnie, co mówisz, to tylko tak myślisz, bo słuchałeś i myślisz to między słowami, sorry, ale tak, no czy nie jest tak?
No nie no, słucham to, co facet mówi, już nie
dokonuje. No tak, ale kluby nie powinny, tak jak to Brooklyn Nets teraz ogłosili, bo ich skrytykowała w ESPN The Jump ta w rudych włosach i ogłosili nazajutrz, że oni traktują to, że Kevin Durant w tym sezonie nie wróci i nie chcą go, wiesz, pospieszać o tym, co powiedziałeś, no. że nie chcą go pospieszać, jakiejś presji, tym bardziej Warriors nie powinni kłaść żadnej presji na powrót jakiegokolwiek swojego zawodnika przed czasem, tym bardziej Warriors.
Więc no to na pewno.
To podejście Steve'a Kerra.
Nie, ale wiesz, ale tam nie wynik, nie wiesz, nie słyszałem tego takiego entuzjazmu, takiego wiesz, ale
ty ja nie rozumiem, czemu ty tak bardzo tych swoich Golden State Warriors jeszcze przez chwilę tak strasznie z tej katastrofy chcesz. Tak strasznie teraz chcesz, żeby ci to weszło.
No bo się skończyło. No bo
katastrofie.
Dynastia się skończyła.
No dobrze, to jedna rzecz, ale to nie od razu oznacza, żeby do playoffów mieli nie wejść.
No zobaczymy.
Ale masz ich cały czas w playoffach.
No, muszę przejść przez tabelkę dzisiaj i się zastanowić głęboko, czy oni są, czy nie są w tych
playoffach. Nie wiadomo.
no, raczej zakładam dolną część konferencji zachodniej niż górną.
W sezonie regularnym, tak?
W sezonie regularnym.
Dobrze.
Dobrze, Macieju, Ben Simmons. Otwieramy 2016.
To jest chyba najprostsze, nie? Co Ben Simmons ma udowodnienia z tych wszystkich rzeczy na świecie. No, to jest już tak przegadane.
Tak.
Ja już nie mogę o tym... Nie mogę, a ja o tym nawet nie rozmawiam, wiesz? Szczerze powiedziawszy, więc może powinienem o tym powiedzieć. Ale mnie to chyba tak nie trąci. Ja myślę, że ludzie przesadzają z tym, jak ważne jest dla kariery Bena Simmonsa to, żeby on się nauczył rzucać. Czepili się go trochę i siedzą na nim strasznie. Ale nie, dobrze, skończę.
Jeżeli ma być top 3 graczem NBA...
Na pewno, dobrze. Janis też nie rzuca i jest top 3 graczem NBA. Ben Simmons powiedział teraz, przyznał ostatnio, że faktycznie to do niego jednak, wiesz, bo on wydaje się takim nonszalanckim typem, który ma tak gra w kosza i tak się zachowuje, że ma trochę w dupie opinię publiczną, ale przyznał teraz, że w ostatnim sezonie stracił trochę radość do gry, nie wiem, miłość do koszykówki i teraz ją odzyskuje i powiedział, że usłyszy te głosy z boku, które mówią o tym, że wiesz, że Ben Simmons, a to rzut, że musi się nauczyć rzucać, że się śmieją ludzie z niego. Trenuje, no ale to, że on trenuje, to też już jest obiektem żartów, bo ludzie sobie żartują z tego, że Ben Simmons trenuje rzucanie, więc no, chyba nie ma tutaj wątpliwości, co Ben Simmons musi udowodnić. Musi udowodnić, że jest w stanie trafiać jakiś jump shot z 4 metrów. Bo o to chodzi, nie? Czy już od razu, żeby za 3 rzucać, nie?
No, powinien chyba coś trafić wreszcie w tym sezonie. Może jakiś rzut odda chociaż. Nie, no, bardzo, bardzo, bardzo życzę mu tego, bo mówię, no, to jest silny charakter, taki człowiek, który wygląda, że się specjalnie nie przejmuje i jeżeli chce wejść na ten poziom w cudzysłowie LeBrona Jamesa, no to musi coś zrobić z tym rzutem.
Definitywnie.
Czyli na tą ścieżkę LeBrona Jamesa.
Tak.
Takiego gracza, który potrafi zrobić wszystko na boisku.
No ale jest też pytanie, wiesz, no mówię, ja szczerze powiedziawszy, jak patrzę na to, jak on rzuca wolne, jak wygląda jego technika rzucania, to ja to bym tak raczej...
Sceptycznie.
Raczej bym sceptycznie podchodził, czy koncept rzucania Simmonsa ma... Czy lepiej przypadkiem dla nas nie jest wbrew pozorom to, że Ben Simmons w ogóle nie rzuca?
No to
bo
okay.
Ludzie go zachęcają, że musi mieć choć trochę rzutu, wiesz? Ja nie jestem pewien. Widziałeś, jak on rzuca? Przecież on rzutów wolnych nie umie rzucać. Przecież piłkę, jak ta ręka na piłce, ta ręka pomocna, którą sobie pomaga, bo on jest w końcu praworęczny, tak? I rzuca lewą ręką, czy odwrotnie, jakkolwiek, no.
To dziwne.
Ten rzut, jego nadal nie wygląda jak rzut klasyczny z jednej ręki. Ta druga ręka bardzo zachodzi na to i mówię, no, jeśli tak ma wyglądać jego rzut, po koźle widziałem też kilka. On powinien półhakami rzucać, takimi floaterami za 3, bo to mu nieźle wychodzi z jednej ręki. Takie teardropy wali za 3. Czas na rewolucję, jeśli chodzi o rzuty za 3. Na przykład rzuty za 3 z tyłu, że kosz masz za sobą, stoisz tyłem do kosza. Zastanawiam się, czy tak, to będzie. I ja już to ćwiczę.
Bango tak czasem potrafi rzucić w Milwaukee.
Ale to on spod takie jajec rzuca, tak?
Pod jajec.
Chodzi o to, żeby normalnie z nadgarstka, tylko tyłem do kosza.
A, okej, okay. takie coś, okej. Okay.
Takie zaskoczonko nagle. Nie obracasz się, nie, walisz po prostu tyłem do kosza, nie patrząc się na kosz.
To nie wiem,
2050 więc... rok.
Ale wiem, ale tak myślę, że to jest też taki ostatni moment rzeczywiście, żeby ten Ben Simmons, wiesz, pokazał chociaż, że jest w stanie wejść na tą ścieżkę top 3 gracza, czy MVP tej ligi. Bo bez tego wydaje mi się, że będzie mu ciężko na samych wjazdach do kosza i wiesz, i podaniach i takim tym, to się nie zrobi wielkiej kariery.
To nie jest dobry fit, Simmons i Embiid. No?
No, może nie jest, no. W ogóle ta Filadelfia jest takim przedmiotem moich zmartwień.
No, ja też patrzę się na nich i powiem ci, że gdyby oni grali w konferencji zachodniej, to bym się zastanawiał, jak co się z nimi wydarzy.
Ja nie wiem, kto na końcu będzie oddawał ten rzut.
Kto będzie rzucał za 3, jak będzie wyglądał spacing, tam wrzucali, ja to też tak patrzę na tą piątkę. Ja nie uważam, że ta piątka, jest wiele opinii takich, no, fantastyczne. Piątka może, jeśli chodzi o to, tak jak napisałem,
obronnej mogą...
Tu jest znakomity, to po tej stronie są znakomici.
Poniżej 93 punktów na mecz.
Na wschodzie grając 52 mecze, może im się to uda. Na końcu będzie tak, że Trey Burke będzie grał dla nich na końcu meczów. Trey Burke jest w składzie Filadelfii. Czemu mówimy o Treju Burke'u? Dobrze, idziemy dalej. Simons, to był drugi, to ja powiem, jak ktoś słaby.
Jeszcze większy talent niespełniony, który ma coś do udowodnienia, to jest Brandon Ingram.
Wow, Brandon Ingram, który rzucał 88 punktów w ostatnich 67 meczach przed transferem, przed kontuzją.
Nie, ale wiesz, to jest ważny moment dla niego, no bo on jest, że tak powiem...
Ben Simmons ma pieniądze, ma maksymalny kontrakt, a Ingram gra o kontrakt w tym sezonie.
Ingram gra o kontrakt. Nie jest wcale powiedziane, że on zostanie, że te pieniądze zostaną mu dane, jeżeli będzie grał, wiesz, słabo, jeżeli będą te problemy zdrowotne. On też ma trudny sezon w tym sensie. On grał duże pieniądze i gra trochę o swoją karierę.
I on nie ma trochę tego dookreślonej roli w tym Nowym Orleanie, mam wrażenie.
No,
Drew Holiday jest najlepszym graczem zespołu, tak? Trenerzy, tak David Griffin powiedział. Zion Williamson jest naszą gwiazdą, tak?
No nie, ale nie, Maciej,
rola,
ale...
Gdzie jest rola Brandona Ingrama? W sensie on nie ma takiej roli, która by mu pomogła zostać graczem na maksymalnym kontrakcie.
Jeba.
Nie
jest
ma.
W tym układzie
nie jest ona tak wyprofilowana.
Nie ma. Masz Ziona Williamsona, więc wszystkie światła rampy skierowane na niego. To jest może dobre, no bo trochę schodzisz na ten, ale masz potem, kurczę, jeszcze Derricka Favorsa musisz gdzieś spróbować.
Co, to Derrick Favors jest w ten sposób o tym myślisz, tak? Myślisz o pozycjach, ja, tak? Bo ja myślę o tym, ile jest rąk do, wiesz, do grania.
I czasie, który masz dla niego. Mhm. Masz tego Hejsa jeszcze, wiesz, no tam będzie naprawdę duża walka o minuty i on może się, wiesz, on może paradoksalnie chcieć wyjść z tego Nowego Orleanu. Mhm. On może nie chcieć tam grać.
Nie czuć się dobrze. Mhm.
Nie czuć się dobrze. Mhm. Zwłaszcza, że wiesz, no...
Jeśli ktoś kiedyś spytał, może to nie, bo ja o tym myślałem też, gdy mówiłem, że wiesz, że... Jest jeszcze Lonzo, jest jeszcze... Już nie chodzi mi o minuty, tylko gdzie w hierarchii New Orleans Pelicans jest tak. Brandon Ingram. Bo może na końcu się skończyć tak, że po prostu Brandona, że stwierdzą, a Brandon Ingram mam niepotrzebny i będziemy go dealować, albo będziemy, nie wiem,
no
po prostu nie zastrzeżemy go nagle i będzie niezastrzeżonym wolnym agentem, trafi na rynek, a jeszcze niech mu się jakieś pulmonologiczne przytrafią. No. To już w ogóle może zaraz być graczem za 3 miliony dolarów w kolejnym sezonie, który wtedy będzie miał coś do udowodnienia, że
no
jest
prawda.
Zdrowy. Przesadzam z tymi trzema, nie? Ale wiesz, tak za 8 na przykład.
No bo jaki jest frontcourt Nowego Orleanu? No, Ziona ma, Favorsa i to Ingrama?
Oni mają tylko jednego silnego skrzydłowego w składzie. Jest w ogóle kilka takich zespołów, które...
No oni nie mają tak, oni mają takie...
Minnesota na przykład jest zespołem. Jak patrzyłem na skład Minnesota, zresztą to jest o tą pozycję, trochę chodzi o pozycję silnego skrzydłowego, że nie ma już powoli nie ma silnych skrzydłowych w NBA. Są po prostu trójki grające na czwórce. Są jeszcze czwórki, ale już mówię, na przykład skład Minnesota pisałem dzisiaj do zapowiedzi. I tak mówię, kogo ja mam wpisać na czwórkę w Minnesocie? Robert Covington jest trójką. Andrew Wiggins, nie wiem, pisałem na końcu Noah Vonle. Jako czwórkę. No, i Roberta Covingtona na siłę. Ale no, a Vonle to chyba bardziej jest taki niski center w NBA. Nie wiem. Jordan Bell w Warriors grał jako niski... Dobrze, idziemy dalej. Czy idziemy dalej, czy nie? Idziemy dalej.
Tak, jeszcze zróbmy ze 2-3 nazwiska.
Tak, zróbmy, bo jesteśmy już w 52 minucie.
Tak. Jaylen Brown. Też trudny sezon przed nim. Też, prawdę mówiąc, on powoli się zbliża do momentu, w którym będzie chciał przedłużenie.
Jaylen Brown jest moim typem na... jest moim
breakout?
Delikatnym typem. Mam dwa typy. W pierwszym typie mam typ na to, to jest kontrowersyjny typ, że Jaylen Brown zagra w meczu gwiazd.
Zagra
w meczu gwiazd, bo Celtics będą dużo lepsi niż się ludziom wydawało, że będzie taka sytuacja. Bo tak może być, że ten zespół Celtics będzie lepszy niż poprzedni zespół. I to jest mój typ i patrzę na to, kto gra w konferencji wschodniej. Ja też mam Treja Younga jako typ na mecz gwiazd w przyszłym sezonie, więc wiesz, jesteśmy w tym punkcie. Nie za bardzo jest skąd brać. Victor Oladipo będzie kontuzjowany przez pół sezonu, wiesz, całej
finale. Może Terry Rozier ze swoim 22-6-7.
Myślałem, że mówisz o bilansie Charlotte w pierwszych 28 meczach, ale potem powiedziałeś 7. A z drugiej strony Jaylen Brown i to, kim jest i co reprezentuje sobą i jakie, Boże, wielkie książki ekonomiczne czyta, na jakie to zjazdy on wielkich naukowców nie jeździ. Nie wiem, czy Jaylen Brown, czy nie wiem, on jest moim typem, jak przed chwilą mówiliśmy o Ingramie, to on jest moim typem na to, żeby się w pewnym momencie, gdy zauważy, że tam w Bostonie to cały czas, mimo tego, że się Kyrie zamienił, wiesz, z Kembą, jeszcze tego Horforda nie ma, to Kanter będzie grała. Kanter sobie lubi sam zagrać bardziej niż Horford. Że troszeczkę, nie wiem, że trochę w tym łańcuchu pokar... Jeszcze ten Gordon Hayward wypychany przez trenera, syn trenera, tam wiesz, bardzo go chcą, wiesz, tak, wypchnąć. Tak. I nagle Jaylen Brown się zorientuje, mówię, kurczę, to nie jest dobre miejsce, żebym ja tutaj mógł grać o wysoki kontrakt.
I, to prawda.
I zażąda wymiany. Jaylen Brown.
No dobrze, no. No. To jest oczywiście agresywny typ, ale że to tam też jest sytuacja taka, że on dla niego może nie być minus, może się okazać, że on będzie grał z ławki cały sezon.
Tak, bo to też jest ciekawe, jak będzie piątka wyglądać Boston Celtics.
No bo kto koło Boga? Dajesz Smarta koło Kęby, czy...
No
czy,
bo
czy
daj... co, chciałbyś grać Smartem w piątce? Chciałbyś mieć obrońcę na dwójce Smarta w piątce obok Kęby, zwłaszcza obok Kęby, który ma 1,30 m w kapeluszu.
No dobrze, kogo dajesz na centrze? No grasz kamperem,
którego
niszczą w
pick-and-rollu w każdej akcji? To jest inna historia. To jest historia. Chodzi o to, czy Jaylen Brown będzie starterem na końcu. Czy Gordon Hayward będzie wchodził z ławki?
Nie sądzę.
Czy Jason Tatum będzie wchodził z ławki?
Na pewno nie.
No właśnie, żeby Jaylen Brown nie zaczął, wiesz, jeśli on na przykład zacznie sezon jako rezerwowy i potem będzie tak, patrzymy. Ja go lubię. Ja bardzo lubię atletyzm. Jego
ale wiesz co, ale
nieskoordynowany,
to jest
nieskoordynowany atletyzm.
Trzy rzeczy, w których on jest lepszy niż przeciętny gracz NBA. Trzy rzeczy.
Jedna i to duża. On jest bardzo atletycznym graczem, który swoją ruchliwością i jak powiedziałem, nieskoordynowaną ruchliwością często w ataku to widać. Jak się zatrzymuje na przykład w koźle i ma iść do góry. To jest takie bardzo wszystko... Dwa przeruchy, ale w obronie to samo stawiasz z drugiej strony, więc raz jego atletyzm i to umiejętność i możliwość tego, że może bronić od obręczy do 7 metra i przemieszczać się szybko, switchować bardzo dużo rzeczy, więc to jest jedna rzecz, ale to jest duża rzecz. I on nie jest jeszcze w tym aż tak dobry, ma dopiero 21 lat, tylko ma ten potencjał, żeby... bardzo dobrym, on ma potencjał all defensive, all NBA defensive zawodnika. Więc to po tej stronie.
Nie, ja mam tyle, co on tak naprawdę umie ponad przeciętnie.
W ataku, nie?
W ataku. Mhm. Tatum wydaje się lepszym graczem, mimo że te jego fadeaway'e są czasami kompletnie bez sensu i że ta selekcja rzutowa nie jest najlepsza, to nie ma tej lekkości Tatuma w grze w ataku. On jest taki
nie,
jednak...
On technicznie, on jest na innym poziomie technicznym.
Na innym poziomie,
klasa,
no właśnie.
Inna jakość, tak. Więc to jest tak jak z Terrym Rozierem próbującym być
Kemba. On jest takim trochę, on jest takim miśkiem trochę, no. Taki jest lekko, wiesz, no...
Nie jest graczem na maksymalny kontrakt w NBA.
Nie jest.
Ale... Zobaczymy, mówię. Może być nie, jego breakout sezon.
To powinien być, to wiesz, no, jak nie, to się zaczną się pojawiać pytania, no bo to jest moment, w którym on będzie przedłużony, rozumiem.
To jest też jeden z tych dwóch wielkich pików Danny'ego Ainge'a, na których miał zbudować Boston Celtics.
No, ale to chyba nie jest ten pik.
No to on i Jason Tatum, jak nie mam. Domyślam się. No dobrze.
Maciej, zakończmy tutaj.
Tutaj.
Zrobimy część trzecią i jutro.
No bo... No tak.
Mam nadzieję, że ją skończymy. I patrzymy dzisiaj na Chiny.
Dzisiaj jest mecz, tak? Będzie zespół NBA grał. Houston Rockets, jak już powiedziałem, nie wiadomo, czy jest status questionable Russell Westbrook. On miał artroskopię, zresztą ma zawsze jakąś artroskopię kolana, ale miał artroskopię kolana i to jest jakiś load management. Brał udział w treningach, ale w tym meczu jest questionable. A szkoda, bo to chyba po to tylko chcemy przyjść zobaczyć ten mecz, bo przecież nie po zespół, oni grają z rekinami. Nawet
tak.
Nie wiem, z kim grają.
Tak, z rekinami.
W takim kryzysie jest ta chińska koszykówka, że już nawet zapominam nazwy i symbole w logo drużyn. Shanghai Sharks to jest chyba drużyna Yao Minga, ale ja nie wiem nawet, czy to jest Shanghai Sharks. Dobrze, grałem z jakimiś Chińczykami, gdzie będzie pewnie dwóch czarnoskórych graczy albo Luis Scola. Nie, Luis Scola jest teraz w Olympii Milan, gdzieś jest w Europie. Gdzie będzie dwóch czarnoskórych graczy, którzy na ogół rzucają po 60 punktów, ale tym razem nie rzucą, bo będą grali przeciwko graczom NBA, a nie przeciwko mało atletycznym chińskim obrońcom, two-way graczom. Ty chiński tak, two-way graczu. To jest obelga. Dobrze, mój drogi. Miałem coś jeszcze się ciebie zapytać, ale to chyba...
Zrobimy to na jutro.
Zrobimy to na jutro. Trzymaj się, mój drogi.
Miłego cześć.
Dnia. Uważaj na siebie. Warszawa jest bezpieczna. Nie martw się.
Wszystko będzie... Dobrze. Spokojnie. Cześć.